Drodzy Państwo, na naszej antenie bardzo gorąco witamy panią profesor Urszulę Dudziak, teologa, psychologa, przede wszystkim kobietę i matkę. Witamy serdecznie pani profesor na naszej antenie.
Witam serdecznie.
Pani profesor, rozmawiamy w dalszym ciągu o tym tęczowym piątku, trudno to jakoś inaczej nazywać niż zatytułowali tę jutrzejszą inicjatywę organizatorzy. No i pytanie właśnie, czym coś takiego, czyli lekcje poświęcone LGBT plus i te wszystkie inne literki po kolei dalej, czym mówienie wprost o sprawach no takich bardzo intymnych dla młodych ludzi, ale w kontekście takich no, odchyleń od normy, może to za mocne słowa, ale myślę, że oddają rzeczywistość, czym one mogą się skończyć?
Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu w tej sprawie i po pierwsze chcę się zwrócić do słuchaczy jako żona, jako kobieta, jako matka i chcę poprosić o taką krótką chwilę refleksji, przemawiając do serca. Ci, którzy są rodzicami, są matkami i ojcami, niechże przypomną sobie moment, kiedy po raz pierwszy popatrzyli w oczy swojego dziecka. Niech kobieta sobie przypomni trud okresu oczekiwania i trud narodzin i wreszcie to pierwsze spojrzenie. Ci, którzy nie doświadczyli rodzicielstwa, niech spróbują sobie wyobrazić tę sytuację w odniesieniu do siebie, jak twoja matka patrzyła w twoje oczy po raz pierwszy, jak ojciec popatrzył na ciebie. Matki nie rodzą dziecka na zatracenie. Matki rodzą dziecko dla życia. I dlatego odpowiedzialni rodzice od samego początku otaczają dziecko troską, a nie krzywdzą go. Starają się wprowadzić w świat wartości, a nie deprawować czy nie demoralizować. Potem skłaniają się ku instytucjom, aby te też przyszły im z pomocą w jak najlepszym wychowaniu młodego pokolenia. I co czynią instytucje? Jak wielkim wstrząsem było dla opinii społecznej kiedyś usłyszeć, że gdzieś tam w jednym żłobku czy przedszkolu zaklejane są usta dzieciom, że dzieci są przywiązywane do krzeseł. Że wielkim przeżyciem było to, kiedy usłyszeliśmy, że w 85 przedszkolach wprowadzono niegdyś program odnoszący się do gender równościowego przedszkola, a teraz właśnie aż 211 szkół otwiera się na tęczowy piątek. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to przede wszystkim, że szkoła jest miejscem przekazywania wiedzy, a nie realizowania zachowań seksualnych. W szkole tego typu aktywności się nie podejmuje. Zresztą tego typu aktywność nie jest właściwą aktywnością dla dzieci czy młodzieży. Mamy wychowywać, a nie demoralizować, a nie deprawować. Mamy stawać, pomagać dziecku stanąć na właściwym fundamencie wartości, a nie potopywać dziecku ten fundament, realizując jakieś ideologie i dając miejsce tego typu ideologiom. Proszę, pamiętamy być może, ja wspomnę, że właśnie do szkół jako instytucji oświatowych przychodzili pod szyldem profilaktyki alkoholowej ci, którzy starali się lansować wychowanie do trzeźwości bez Boga. Organizowane były festiwale przez różne sekty, czy powiedzmy konkursy z nagrodami o deprawacyjnym przesłaniu, a więc rodzaj presji i molestowania seksualnego miał miejsce. Wprost, konkretnie przecież przy wielu akcjach, imprezach rozdawano prezerwatywy, igły jednorazowego użytku dla narkomanów i to było wszystko pod nazwą profilaktyka HIV-AIDS. A dzisiaj po raz kolejny oferta tęczowego piątku właśnie w szkołach, właśnie w placówce oświatowej. Trzeba przypomnieć, że wychowanie nie równa się molestowanie seksualne. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że jakikolwiek program, który jest realizowany w szkole, musi mieć zatwierdzenie, musi być programem zatwierdzonym. I w związku z tym najpierw ministerstwo stara się o utworzenie podstaw programowych do określonych przedmiotów. Tutaj zasięga opinii społecznej, tutaj zgromadzony jest do tego typu pracy zespół ekspertów, którymi pracami ktoś też wybrany koordynuje, aby rzeczywiście to było integralnie, całościowo, aby to było z uwzględnieniem ciała, psychiki i ducha dziecka, z uwzględnieniem wymagań psychologii rozwojowej, z uwzględnieniem wymagań pedagogiki, aby rzeczywiście kształtować, budować, formować postawy tego młodego człowieka, a nie po prostu próbować jakiś własny interes przeforsowywać, który nie służy dobru dziecka, jeżeli jest wbrew pedagogice czy psychologii rozwojowej, czy chociażby wbrew temu całościowemu, integralnemu patrzeniu na człowieka, które uwzględnia ciało, psychikę i ducha, a także odniesienia społeczne. Po tym, kiedy już powstaną programy, zostaną zatwierdzone po wielu poprawach, po wielu żmudnych pracach, podstawy programowe dla danego przedmiotu, tworzone są programy, tworzone są podręczniki i też to wymaga opinii trzech rzeczoznawców, zarówno językowego, jak i dwóch rzeczoznawców merytorycznych. Co się dzieje, jeżeli to jest pomijane? Bo jak widać, niejednokrotnie różne stowarzyszenia, instytucje, organizacje zasypują szkołę materiałami, w cudzysłowie dydaktycznymi, bo nie rozwojowymi, a szkodzącymi rozwojowi dziecka, bez żadnej konsultacji, bez żadnej oceny, recenzji, przypuszczam, że zdecydowanie bez wiedzy minister edukacji narodowej, bez oceny rzeczoznawców i bez jak najbardziej zakwalifikowania właściwego do realizacji w szkole. Nie wolno tego czynić, żeby do szkoły wnosić materiały niezatwierdzone do użytku szkolnego. Programy dydaktyczne muszą uzyskać takie zatwierdzenie i muszą mieć określoną ocenę. Szkoła to nie jest prywatny folwark. Także nauczyciel ma być po przygotowaniu pedagogicznym. Chciałoby się jeszcze większą uwagę zwrócić na potrzebę przygotowania etycznego i przygotowania moralnego. I myślę, że to dotyczy zarówno dzieci, jak i młodzieży, jak i ludzi dorosłych. Trzeba nam więcej wychowania moralnego, trzeba nam świadomego stanięcia na fundamencie wartości, trzeba wychowania aksjologicznego. Człowiek bowiem nie jest jakimś automatem, nie jest rzeczą, nie jest instrumentem, którym można się dowolnie posługiwać. Jeżeli urzeczawiamy człowieka, mówimy o reifikacji, jeżeli człowieka sprowadzamy do rzeczy, to rzeczywiście nie tędy droga. I nauczyciel, dobry wychowawca powinien umieć odróżnić to, co jest intymne, od tego, co jest publiczne. Powinien zdawać sobie sprawę, takie są wymogi psychologii i pedagogiki rozwojowej, że niejednokrotnie konieczna jest indywidualizacja w nauczaniu. Zwłaszcza jeżeli podawane są treści seksualne, to ten wymóg jest szczególnie istotny. Oddziaływanie wychowawcze i także treści edukacyjne muszą być dostosowane do wieku, niejednokrotnie do historii życia. Także niewątpliwie treści seksualne lepiej jest, jeżeli omawia rodzic z własnym dzieckiem w cztery oczy, bo są to sprawy intymne, a nie sprawy publiczne. Obrazą moralności publicznej byłoby podejmowanie zachowań seksualnych w sferze publicznej. I trzeba mieć tego świadomość, trzeba mieć wrażliwość, że tak się czynić nie godzi. Następna sprawa. Nie przedwczesne podane niektóre treści, dlatego że mogą trafić na dziecko, które absolutnie nie jest przygotowane do ich przyjęcia i wtedy zrodzi to kolejne negatywne skutki. Tutaj jeszcze jedna sprawa, mianowicie są tego typu badania i są tego typu artykuły. Pani Sztander, psycholog, jestem ogromnie wdzięczna za taki artykuł, na przykład za wezwanie za wcześnie. A więc Pierwsza sprawa te programy, druga sprawa wszelkie materiały dydaktyczne, trzecia sprawa no właśnie przygotowanie nauczycieli, a kolejna rzecz, przecież pierwszymi wychowawcami dziecka są rodzice. Działania podejmowane wbrew woli rodziców są niedopuszczalne. Odpowiedzialność rodziców za wychowanie dziecka jest największa. I trzeba zwrócić uwagę na to, że permisywizm nie jest właściwą metodą wychowawczą. Także teraz bardzo często lansuje się pojęcie i nadużywa się pojęcia tolerancja. Tolerancja to mniej niż miłość bliźniego. Miłość nie wyrządza zła drugiemu. Miłość chroni, miłość leczy. Nas obowiązuje przykazanie miłości, a nie przykazanie tolerancji. I kolejna uwaga. Szacunek dla godności człowieka nie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich jego zachowań. Właśnie dlatego, że cenimy człowieka, widzimy jego ogromną wartość, widzimy jego ogromną godność, będziemy go chronić przed zachowaniami, które uderzają tę godność w jego wartość, które po prostu go wewnętrznie niszczą i które mogą zniszczyć relacje społeczne. To właśnie troska o człowieka, to szacunek dla jego godności każe nam postawić w pewnych momentach granice, w pewnych miejscach granice tolerancji i powiedzieć nie. Dla nauczycieli na pewno bardzo istotnym wskazaniem jest, nie tylko dla nauczycieli, dla rodziców, dla dorosłych, dla dziennikarzy, dla osoby, które w jakiś sposób wypowiadają się publicznie. Bardzo ważne jest wskazanie, aby tak postępowali, aby nie mówiono o nich, że chcą innych uczyć wolności, a sami są niewolnikami zepsucia. Mamy jednoznaczne przekonanie i widzimy to wyraźnie w konkretnych faktach, że w katolickiej Polsce często dochodzi do dyskryminacji ludzi wierzących. Raczej można mówić o chrystianofobii czy eklezjofobii. I znowu jest to niezgodne z psychologią i z pedagogią. Wychowania, dlatego że Kościół jest autorytetem wychowawczym, autorytetem wychowującym poszczególne pokolenia, a więc uderzenie w Kościół, próby pozbawienia go autorytetu wychowawczego są ogromną krzywdą dla człowieka, który po prostu nagle przestaje mieć w kimkolwiek oparcie, bo sam to oparcie odrzuca. A widzimy nieustannie atak na księży, przez co też cierpią wierni, bo uderz pasterza rozproszą się owce. Widzimy ośmieranie norm moralnych. Więcej, widzimy próby cenzurowania Pisma Świętego, bądź którym są niewygodne pewne stwierdzenia z Pisma Świętego, a więc czasami jeśli przez kogoś są wypowiadane, to nawet sądy potrafią skazać na pewien okres pozbawienia wolności danej osoby. Osoby są aresztowane za to, że zacytowali słowa biblijne, a niektórzy zresztą w materiałach, które aktualnie napłynęły do szkół, jest powiedziane jasno, że tego czy tamtego Jezus nie powiedział. A więc próba jakiejś korekty, próba wymazania pewnych treści biblijnych, kto komu daje tego typu prawo, stawiania się wyżej nad Słowem Bożym. Do takich zachowań po prostu dopuścić nie można, takich zachowań czynić się nie godzi. I jeszcze o mechanizmie manipulacji, jakim jest to nadawanie dobrego tytułu, bo chociażby ta wspomniana wcześniej profilaktyka alkoholowa czy profilaktyka HIV, każdy chce być zdrowy, a więc profilaktyka, zapobieganie złu, to bardzo ładny szyld. Ale często pod pięknym szyldem są niewłaściwe treści, a czasem jest pomieszanie tych treści. Tak jak się stało w jednej z książeczek dla harderzy. Wydaje się, że część treści książeczki wspaniała o duchowości harcerza, a zaraz potem treści z moralnością chrześcijańską mające nic wspólnego, a nawet będące przeciwko niej. A więc drugi mechanizm manipulacyjny, czyli nawet większość treści wartościowa, ale jest pewna dawka treści szkodliwych, to tak jakby ugotować zupę grzybową tylko z jednym muchomorem, albo całą wspaniałą beczkę miodu zaprawić jedną łyżką dziegciu. No tego typu zachowanie rodzi oczywiście negatywne skutki, zwłaszcza jeżeli mówimy o nieprawidłowościach przedwczesnego przedstawienia pewnych treści, czy właśnie publicznego przedstawienia treści intymnych zamiast indywidualnej rozmowy, wyciąganie pewnych zagadnień na forum, czy właśnie jeśli nieintegralne, czy zupełnie bez wartości, niezgodne z normami moralnymi w duchu liberalizmu, czy libertynizmu, czy permisywizmu, przedstawianie tychże treści seksualnych może rodzić u dziecka fiksację, czyli koncentrację na treściach seksualnych uzależniającą, utrudniającą to, co dziecko ma rzeczywiście robić w szkole, czyli koncentrację na treściach przedmiotu, może powodować przeczesne zainteresowanie seksualnością, czyli utrwalenie się protoseksualizmu, a więc niedojrzałej jeszcze egoistycznej formy, kiedy człowiek nie jest altruistą, nie chce być darem drugiego, tylko chce używać drugiego. Używać możemy rzeczy, a ludzi mamy kochać. Nie można sprowadzać człowieka do przedmiotu swojego użycia, bo wtedy nawet tego typu zachowanie instrumentalizujemy, a człowieka urzeczawiamy. Dalej mogą być trudności z własną tożsamością płciową. Dzieci w tych przedszkolach wyraźnie reagowały uciekaniem pod stół. Chłopcy nie chcieli się przebierać za różowe księżniczki. To była naturalna reakcja obronna małego dziecka, ale jeżeli będziemy często organizować tego typu akcje, to kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym badaniem, czyli po prostu nastąpi oswojenie z tego typu treścią. To kolejny mechanizm psychologiczny, bo pierwszy raz, kiedy słyszymy tego typu treść, to bulwersuje to człowieka, szokuje, przeraża. A kiedy słyszymy po raz setny czy kolejny, to oswojeni jakoś z tą treścią zaczynamy podbudowywać, no może my nie mamy racji, skoro tyle osób jest za. A więc dbajmy o to, żeby nie było demoralizacji, żeby nie było reifikacji, tej instrumentalizacji, żeby nie zakłócać w dzieciach rozwoju zdolności do miłości, bo właśnie to miłość przeciwdziała niewłaściwemu zachowaniu, to miłość chroni, to miłość leczy.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Musimy powoli kończyć, ponieważ no też kolejne rozmowy przed nami, ale dziękuję za to uczulenie, szczególnie do tego, że to nie jest kwestia jakaś techniczna tylko i wyłącznie, ale kwestia no czegoś, co jest bardzo głębokie i wewnętrzne, o co musimy zadbać.
Tak, bo na tym się opiera przyszłość naszego narodu, przyszłość naszych małżeństw, przyszłość naszych rodzin. W związku z tym trzeba odpowiedzialnego podejścia do zachowań seksualnych. No i potrzeba przeciwdziałania temu antywychowaniu. A więc szefem nauczyciela jest dyrektor, szefem dyrektora kurator, szefem kuratora minister, a szefem ministra premier. I myślę, że do tych osób mamy się odwoływać. Na Zachodzie coraz częściej domowe nauczanie jest preferowane, bo chcą rodzice chronić dzieci przed zniszczeniem, demoralizacją, deprawacją. No ale też zwróćmy uwagę na to, że szkoły są utrzymywane z funduszy publicznych, także ta większość na przykład katolików w Polsce, która jest w Polsce, no więc ona też łoży na utrzymanie szkół i w związku z tym atak na świętość życia czy banalizowanie płciowości no jest niezrozumiałe i niedopuszczalne.
Bardzo dziękuję. Profesor Urszula Dudziak była naszym gościem. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnia rzecz. Wzywam wszystkich do przeczytania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Czy ludzka płciowość, prawda i znaczenie, Humane Vitae, instrukcja o szacunku dla ludzkiego życia. Tam jest o miłości, tam to nie tolerancja, a miłość jest najistotniejsza w życiu człowieka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.